Dzień dobry, program Infotemat, Jerzy Strzyż, dziś w naszym sandomierskim studiu. Człowiek z 34-letnim doświadczeniem, Paweł Rędziak, wiceburmistrz Ożarowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Paweł Rędziak swoją przygodę z samorządem rozpoczynał w gminie Zawichost, a od 2001 roku pracuje na stanowisku wiceburmistrza w Ożarowie. 34 lata, całkiem słuszny wiek, panie Pawle. Panie Pawle, jakby panu przyszło decydować jeszcze raz i wróciłyby się te czasy młodzieńcze, czy ta sama droga zawodowa byłaby?
Jeżeli miałbym szansę wybrać, to pewnie wybrałbym taką samą drogę. Muszę powiedzieć, że taki codzienny kontakt z ludźmi, z mieszkańcami, no to jest coś, co daje satysfakcję. Oczywiście, jeżeli przejdzie się taką drogę, jak ja przeszedłem, czyli zaczynając w Zawichoście, który, trzeba powiedzieć, ma swoje ograniczenia finansowe. Następnie pracuje się w gminie Ożarów, która ma też swoje pozytywne uwarunkowania finansowe. Pozwala na to, że po tym doświadczeniu, jak załatwić pozytywnie człowieka, nie wykonując tego, z czym przyszedł w Zawichoście, do tego, że w Ożarowie mam taką możliwość, że przychodzi człowiek z problemem, który jest dla niego najważniejszy, bo no jeżeli przyszedł do urzędu, to naprawdę musi to być dla niego ważny temat. I ja mogę powiedzieć decyzję tak, za dzień, za tydzień, za 5 miesięcy to zostanie zrealizowane, bo mam na to możliwości finansowe, mam na to środki, to jest najważniejsze. I ludzie, którzy w ten sposób funkcjonują, oni naprawdę są wdzięczni za ten, przepraszam, kawałek przepustu, czy jakiś słupek wbity, przystankowy postawiony w tym miejscu albo w innym miejscu. I to daje tą satysfakcję, taka pomimo stosunkowo ciężkich tematów, jakie w samorządzie przez te czasy, przez te 34 lata spotkały mnie, to daje takie poczucie wartości, że mogę coś zrobić dla drugiego człowieka, mam możliwość i chcę to zrobić.
Także aby tak się nie udało, nie? Żeby ten człowiek wyszedł, zrozumiał, że tak. Niestety nie jest to możliwe z przyczyn proceduralnych, tak, na przykład, tak. Ale żeby wyszedł zadowolony, bo mu udzielono pewnej informacji.
Jeżeli mogę jedno zdanie do tego dołożyć, to muszę powiedzieć tak, że mój pierwszy szef, pan świętej pamięci, pan burmistrz Tadeusz Malara z Zawichostu, zawsze uczył jednego. Przyjmij człowieka, szanuj go, staraj się go zrozumieć i zrobić wszystko, co możesz, żeby wyszedł zadowolony z urzędu.
I pan to robi.
Próbuję to robić, w myśl tej zasady próbuję pracować. Oczywiście dzisiaj jestem w innym miejscu i możliwości, tak jak mówiłem wcześniej, możliwości finansowe gminy Ożarów pozwalają na dużo szerszą
realizację. No bo
macie
to szczęście, macie mieć na swoim terenie zakład potężny.
Tak, mamy stabilne dochody, które w perspektywie tych kilkudziesięciu lat, one są pewne. Jest bardzo dobry zakład, płatnik, bardzo dobry płatnik podatku od nieruchomości, ale co się z tym wiąże? Podatek od CIT-u, podatek od osób fizycznych, więc te wpływy są stabilne, one pozwalają nam spokojnie zaplanować co miesiąc swoje wydatki.
Choć powiem panu, panie burmistrzu, że jeśli chodzi o Zawichost, to ta sytuacja się tam trochę zmieniła i to na plus. W ostatnich chyba pięciu latach tam wpłynęło około 70 milionów złotych.
Tak, tutaj.
Fajnie, ale zostawmy Zawichost.
Jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Oczywiście wracamy do Ożarowa, ale ja w Zawichoście w sumie przemieszkałem na terenie gminy Zawichost. Mieszkałem 18 lat, więc mam tam przyjaciół, mam znajomych, kontakty i to, co się udało zrealizować w tej kadencji, to chylę czoła przed panią burmistrz Katarzyną, bo to naprawdę ogrom inwestycji, ogrom rzeczy, której się to udało zrealizować.
Tak jak powiedzieliśmy, będziemy podsumowywać te 5,5 roku tej mijającej już kadencji. Jaki to był? Zaczniemy od ostatniego roku. Jaki to był rok, panie burmistrzu, dla gminy Ożarów?
Dla gminy Ożarów rok bardzo udany, bardzo intensywna praca. ale bardzo udany, jeżeli zarówno pod względem finansowym, gospodarczym, ale myślę również w tych kontaktach międzyludzkich. Przez ostatni czas udało nam się zrealizować wiele inwestycji, ale to, co w mojej ocenie dzisiaj najważniejsze, co pokazuje te 5 lat, to jest kwestia inwestycji w człowieka. Począwszy od żłobka, przez przedszkola, szkoły, świetlice, kluby, koła gospodyń wiejskich, to wszystko fundusz sołecki. Tu muszę pochwalić, że w 2014 roku poprzednia Rada podejmowała decyzję o utworzeniu Funduszu Sołeckiego. Bardzo, bardzo pozytywna inicjatywa.
I utrzymujecie, tak?
Tak, utrzymujemy cały czas, bo powoduje to, że mieszkańcy decydują o pewnym fragmencie, co chcą realizować. Jest okazja do spotkania, jest okazja do dyskusji. Co jest bardziej potrzebne? Czy to, czy to? Bo to nie jest tak, że burmistrz, że radny ma monopol na wiedzę i ma być tak wszystko, jak my sobie zaplanujemy. Mieszkańcy naprawdę, Fundusz Sołecki zmobilizował tak naszych mieszkańców, że jesteśmy bardzo zadowoleni.
Nie korzystają z tego przywileju i nie wyodrębniają pieniędzy na Fundusz Sołecki, tłumacząc to, że mając więcej pieniędzy mogą robić większe inwestycje, tak. A z funduszu to takie małe. To jest taka półprawda chyba trochę, zresztą pan
to znaczy,
doświadczenia
ja powiem
własnego wie, że to jest dobre.
To jest na pewno dobre. Powoduje pozytywne emocje wśród mieszkańców. Naprawdę to jest bardzo pozytywne. Ja mogę powiedzieć tak, że w gminie Ożarów przez te 34 lata bardzo dużo środków poszło na zadania inwestycyjne. Bo pewnie ktoś powie, że no łatwo się mówi dzisiaj o inwestycji w człowieka, kiedy macie zrobione drogi, wodociągi, oświetlenie, gaz, kanalizację. Tak, to jest bezdyskusyjne. Przez te lata bardzo dużo środków poszło na inwestycje.
No to zacznijmy od dróg. Od dróg, panie burmistrzu. Proszę, słucham.
No, ja powiem tak. Nowych dróg na terenie gminy Ożarów nie oddajemy zbyt dużo, dlatego że
już
są. Natomiast są to drogi, które były wykonane 20-30 lat temu i one wymagają w tej chwili kolejnych nawierzchni i wykonania kolejnych nakładek i to robimy. Robimy również, regulujemy stany prawne, bo też trzeba powiedzieć, że w ewidencji gruntów bardzo często jest tak, że droga jest 3-metrowa, a dzisiaj ten sprzęt rolniczy, który ma 3,5 metra mają rozstaw koła,
musi mieć dojazd, duże pieniądze.
Robimy to, wyznaczamy kolejne kilometry.
Drogi też powstają.
Tak, powstają, ale skupiamy się w tej chwili naprawdę przede wszystkim na budowie kolejnych nakładek. Oczywiście powstają nowe drogi. Mamy
Sobowie drogę chociażby, nie?
Na granicy właśnie Ożarowa i Sobowa, łącznik między ulicą Mazurkiewicza a ulicą Czachowskiego. Czy też ulica Przemysłowa, czyli przedłużenie bohaterów Monte Cassino od Leśnej do Kościuszki.
No, to prawie 2 kilometry.
Tak, to jest 2 kilometra nowych dróg, które są budowane z pełnym uzbrojeniem. Obydwie te inwestycje pozwolą na to, żeby wzdłuż tych dróg odblokować tereny pod budownictwo jednorodzinne lub pod działalność gospodarczą. Dlatego, że dzisiaj budując drogę, to nie mówimy o wylaniu asfaltu, mówimy o wodociągu, mówimy o kanalizacji, mówimy o oświetleniu, mówimy o teleinformatyce, czyli światłowody, mówimy o ścieżce pieszo-rowerowej, po to, żeby to wszystko, żeby te standardy bezpieczeństwa były zachowane. Oczywiście oświetlenie, więc to wszystko.
To fajne drogi, bo tam jak spojrzałem, to jest pas drogowy 10-metrowy. To taka solidna.
6 czy 7 metrów jezdni w zależności od tego, która jezdnia. Do tego 2,5 metra ścieżki pieszo-rowerowej. Do tego miejsce na to, żeby infrastrukturę ulokować, no musi to mieć 10 metrów. I tak powinniśmy dzisiaj budować drogi, które mają służyć temu, żeby po nich również jeździł ciężki transport, bo przecież mamy też problemy na drogach, tam gdzie są jakieś zakłady przemysłowe czy kopalnie, a drogi są niestety budowane tak, jak się kiedyś budowało, że trochę szlaki na spodzie i na wierzchu wylany asfalt i tyle.
No,
i
to były jest... kałuże, była radość
tak,
na dzieci.
Tak, tak, tak.
To jest, miało to, tak, to swoje uroki również.
Także drogi budujemy, przebudowujemy, chodniki też.
Przejdźmy dalej. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, na jakim etapie? Wodociąg macie chyba w 100%, kanalizacja chyba
wodociągi mamy, wodociąg mamy w 100%, natomiast no, pojawiają się takie odcinki właśnie jak budowa nowych dróg, które wymagają dobudowy pewnych odcinków. Tu jest też około, w sumie będzie około 2 km wodociągu, ale też pojawiają się takie miejsca, że przygotowano działki pod budownictwo, jest 10 działek i też trzeba doprowadzić do granicy kanalizację, trzeba doprowadzić.
Chcecie, żeby ludzie nie uciekali, a tak. zostawali w gminie, przychodzili i budowali się. No to
musimy stworzyć tą infrastrukturę. Dzisiaj też przygotowujemy bardzo duży projekt, który chcemy w tej chwili, na dniach będzie ogłoszony przetarg, który chcemy w tym i w przyszłym roku realizować. Wymiana wszystkich wodomierzy oraz wykonanie podziału sieci wodociągowej na strefy zasuwami. Niestety dzisiaj, na dzień dzisiejszy jesteśmy w takim miejscu, że mamy awarię przykładowo w Przybysławicach i pół gminy nie ma wody.
To jest bolączka wszystkich gmin.
Bo zasuwy po drodze nie funkcjonują.
No wczoraj był tutaj właśnie wójt Tarłowa, rozmawialiśmy, ten sam problem.
Tak. Więc chcemy to, uzyskaliśmy dofinansowanie na to zadanie, więc chcemy zarówno wymienić wodomierze, jak również wybudować nowe zasuwy. To wszystko robimy też po to, żeby ograniczyć podnoszenie stawek opłat za wodę, czy też za kanalizację.
No bo jak są straty, to ktoś to, musi to
ktoś
pokryć.
To musi pokryć.
Najczęściej to odbiorca.
Tak, niestety tak. Tak, tak.
Dobrze, przejdźmy do oświaty, bo
jeżeli tak mogę jeszcze w tym temacie, to chciałbym też zwrócić uwagę na to, że doposażamy nasze zakłady wodociągowy, kanalizacyjny, czy też spółkę, która odbiera odpady, w nowy sprzęt. Udało nam się zakupić nowe śmieciarki, udało nam się zakupić nowe beczki do wywozu asenizacji. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, nowelizacja przepisów o ochronie środowiska spowodowała to, że gmina zaczyna powoli ponosić odpowiedzialność za kwestie opróżniania tak zwanych szamp. I nagle okazało się w grudniu, że nasze dwie beczki, które mamy, nie wystarczają do tego, żeby obsłużyć wszystkich mieszkańców, więc mam nadzieję, że w połowie wakacji dostaniemy te nowe sprzęty, już fizycznie będą przyprowadzone do zakładów i one pozwolą nam też poprawić obsługę naszych mieszkańców, a jednocześnie ograniczyć ilość ścieków wylewanych za przysłowiową stodołę. Niestety o tym też pewnie trzeba mówić, nie ma się czym chwalić, ale tak to jest.
No proszę powiedzieć, kto się zajmuje? Pan mówi, my kupujemy beczki, samorząd zajmuje się gospodarką?
Tak, my jesteśmy, w Ożarowie mamy zakład budżetowy, który jest własnością gminy i on zajmuje się wodociągami, kanalizacją, utrzymywaniem, koszeniem poboczy na przykład i mamy 100% spółkę miejską, która w 100% należy do gminy, która zajmuje się odbiorem i transportem odpadów śmieci tak? do zakładu utylizacji w Jańczycach.
Aha, czyli nie daliście żadnej firmie zewnętrznej zarobić?
To znaczy, powiem tak, odbiór odpadów odbywa się w drodze przetargu. Ogłaszamy przetarg, na dzień dzisiejszy wpływa oferta, na pewno z naszej spółki zdarzały się oferty z innych firm, ale nasza oferta okazała się najkorzystniejsza, więc tak to jest. Natomiast wodociągi i kanalizacja to są zakłady budżetowe należące do gminy.
No fajnie, bo tutaj na tym terenie to jednak
różnie bywa.
Zewnętrzne.
Różnie bywa, tak.
Jest mało kto.
Tak, no mamy związek Koprzywianka, który obsługuje 16 gmin, z tego 14 gmin obsługuje bezpośrednio, tylko Sandomierz i Ożarów mamy swoje zakłady, które obsługują nasze gminy.
Dobrze, to przegadaliśmy praktycznie rzecz biorąc.
Oświata, pan redaktor.
Oświata, zacząłem od oświaty. Proszę bardzo, panie burmistrzu, co się udało zrobić, co zostało zrobione? A plany były remont budynków zespołu szkół ogólnokształcących zrobiony?
Udało się, w tej kadencji udało nam się zrealizować wszystkie założone remonty. Mam począwszy od wymiany pokrycia dachu nad tym zabytkowym dworku na szkole w Pisarach, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że on dzisiaj wygląda tak jak powinien wyglądać. W zespole szkół ogólnokształcących udało nam się zakończyć kapitalny remont trzech poziomów, czyli parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Zostały nam jeszcze szatnie w piwnicach, które powinniśmy w tym roku zakończyć. Także mamy odnowiony kompleksowo zrobione ścianki przeciwdymne, zrobione wszystkie wyjścia ewakuacyjne. To wszystko, co dzisiaj wymogi formalno-prawne przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, Strefy Bezpieczeństwa, to wszystko jest zrealizowane. W szkole w Lasocinie mamy wymienioną podłogę na parkiet w sali gimnastycznej, więc te wszystkie zadania inwestycyjne, też doposażenie pracowni. Ale chciałbym powiedzieć przy oświacie dwa zdania o troszkę może innym temacie. 4 lata temu szczęśliwie udało nam się uzyskać dofinansowanie na taki projekt podniesienie kompetencji w technikach informacyjno-komunikacyjnych. To był projekt przeznaczony dla zarówno dzieci uczących się, jak i dla nauczycieli. Dzięki temu projektowi bez problemu przeszliśmy te tematy związane z zamknięciem, z nauką zdalną. Zarówno nasza kadra nauczycielska, jak i dzieciaki byli przygotowani do tego, żeby w normalny sposób przejść do funkcjonowania zdalnego. Dzisiaj oczywiście zaczyna być dyskusja w Ministerstwie Edukacji, mówienie o tym, że ta nauka zdalna to nie jest może i telefony, i smartfony, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Ale szanowni państwo, no taki był czas, że też to nam było
potrzebne. Każdy samorząd się starał, żeby to w jakiś sposób umożliwić, zapewnić, ułatwić, aby nie było to ze stratą dla dzieci. Tylko tak. Ja muszę przypomnieć, że wy jesteście taką gminą, gdzie oprócz szkoły podstawowej na dzisiaj prowadzicie szkołę ponadpodstawową. Tak. Jesteście organem dla liceum, które tak. Działa w zespole szkół.
Prowadzimy jedno, tak zwane jednociągowe, czyli jedna klasa od roku 1994 prowadzimy liceum ogólnokształcące. Mamy od 20 do 30 dzieci w każdym roczniku, to jest zadowalające. Mamy warunki w budynku na to, żeby dalej to się odbywało, więc dopóki są chętni...
No ten kompleks wasz naprawdę wygląda
bardzo ładnie. Tak, w tej chwili bardzo doposażony i wyposażony i boiska zewnętrzne,
jak dołączymy jeszcze pływalnie...
Tak, to jest...
To naprawdę, to budzi szacunek, tak to powiem brzydko. Tak,
a trzeba powiedzieć tak, że no niestety jest grupa młodzieży, której... jest trudno finansowo dojechać do Ostrowca, czy do Sandomierza, czy też wynająć gdzieś jakieś
stacje,
internaty, czy cokolwiek. Więc tutaj my zapewniamy dowóz, transport szkół na terenie gminy, dowozimy dzieci do szkół, więc te dzieci mogą korzystać również z tego transportu i to jest najtańsze i najlepsze rozwiązanie. Możemy się pochwalić tym, że 100% dzieciaków zdaje maturę każdego roku, więc poziom też utrzymujemy. Ale chciałbym też powiedzieć o drugim temacie, czyli szkoły wiejskie, bo mówimy o dużej szkole w Ożarowie, która dzisiaj liczy około 600 dzieci.
Nie ma to jest zespół szkół, jest zespół ale szkół. Oprócz zespołu szkół macie tak szkoły wiejskie.
Mamy jeszcze 3 szkoły funkcjonujące na terenie wiejskim.
Samorządowe,
gminne, które mają od 50 do 80 dzieci. I mamy też szkołę społeczną prowadzoną przez stowarzyszenie, w której uczestniczy też kilkadziesiąt, do której uczestniczy kilkadziesiąt dzieci. Ale chcę powiedzieć o tych szkołach wiejskich. Te 3 szkoły wiejskie to, panie redaktorze, też takie, ja używam słowa centrum edukacyjno-kulturalne. My zapewniamy tam bezpieczeństwo, opiekę dla dzieci od godziny dzisiaj. Zaczynamy przed godziną 7, bo rodzice, którzy jadą do pracy, bardzo często zostawiają, złe słowo, przekazują, poddają pod opiekę swoje dzieci, sami jadą do pracy. Zajęcia świetlicowe do godziny 8, od 8 do 13, 14 zajęcia lekcyjne, a później mamy jeszcze świetlicę do godziny 17 po to, że jak rodzic wraca z tej pracy, żeby mógł odebrać swoje dziecko, ono ma czas, żeby odrobić lekcję na świetlicy, żeby się przygotować na kolejny dzień, nie musi już tego robić w domu.
A w Ożarowie, jak już idziemy tym tropem, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie?
Też mamy świetlicę, mamy też klub sportowy na zajęciach, w klubie sportowym na zajęciach piłki nożnej uczestniczy 150 do 200 dzieci w każdym tygodniu. To jest naprawdę bardzo duża grupa młodzieży i tu zaczynamy też już praktycznie od pięciolatków, więc rotacja na stadionie miejskim jest bardzo duża. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć funkcjonowanie czy osiągnięcia tej świetlicy środowiskowej, która funkcjonuje po południu. I tam usłyszałem takie słowo, gdzie jedno z dzieci mówi, że ta świetlica to jest dla mnie drugi dom.
No to miłe.
To jest miłe, tak. To jest miłe właśnie najważniejsze. I warto w to
budzi,
wtedy...
Budzi. Znaczy, tak. No trzeba inwestować.
Trzeba inwestować.
Wiadomo, że dobrze. Tak. Panie burmistrzu, bo czas jest nieubłagalny. Macie farmy fotowoltaiczne, tak?
Tak.
Oszczędzacie? Sprzedajecie energię, czy?
Nie sprzedajemy energii. Udało nam się tu funkcjonować, zgłosić te nasze obiekty jeszcze na zasadzie starej tak zwanego prosumenta, więc rozliczamy się w okresie 6-miesięcznym. Jak mówimy o farmach, to zacznę od tego tak. Wymieniliśmy 100% oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe. To są bardzo wymierne korzyści.
Oszczędności,
około,
tak?
Około 50-60% w skali roku oszczędzamy na zapłatach za rachunki. Wymieniliśmy wszystkie kotłownie węglowe, zlikwidowaliśmy. Mamy w tej chwili, teraz mamy gazowe albo pompy ciepła połączone właśnie z fotowoltaiką.
I to, nie narzekacie na pompy ciepła, bo dzisiaj...
To znaczy, ja powiem tak, jeżeli... Mamy różne budynki w różnym stanie technicznym i w różnym systemem ogrzewania. Mamy na przykład szkołę Pisary, gdzie mamy jeszcze tak zwane stare fawiry i tu mamy problem, bo przy tym mrozach, jakie były w tym roku 18-20 stopni, no przez tydzień musieliśmy palić jednak w tym kotle węglowym, dopalać, żeby to ogrzać, ale nie da się inaczej. Tam, gdzie mamy wymienione centralne, gdzie mamy bardzo dobrze docieplone budynki, bez problemu.
Dobrze, przejdźmy, panie burmistrzu, bo naprawdę ten czas nas strasznie goni. Miło się bardzo rozmawia z panem. Przejdźmy do seniorów, bo jesteście wzorcową gminą, jeśli chodzi o seniorów. Nawet zaprosił was pan prezydent.
Tak, miałem okazję, pani prezydentowa.
Przepraszam, pani prezydentowa.
Pani prezydentowa, która patronuje programowi senioralnemu w skali kraju. Mieliśmy okazję być na podsumowaniu projektów. Szanowni państwo, to jest projekt, który funkcjonuje u nas 6 lat. I to jest jeden z najlepszych projektów, oprócz projektu świetlicowego i tego projektu podnoszenia kompetencji telekomunikacyjno-informacyjnych, to program senioralny jest naprawdę bardzo dobry. Mamy 10 klubów, które funkcjonują, mamy 14 kół gospodyń wiejskich, mamy 14 jednostek OSP. Ludzie chcą się spotykać, ludzie chcą razem ze sobą przebywać. Trzeba im tylko stworzyć warunki do tego, żeby mogli w tym uczestniczyć. Także to są programy, które na pewno będziemy kontynuować, będziemy chcieli dalej, jeżeli nie uda się dostać dofinansowań zewnętrznych, z programów zewnętrznych, to w budżecie na to muszą się znaleźć środki, tym bardziej, że ubywa nam dzieci i koszty
oświaty. Przybywa seniorów, nie?
Tak, zdecydowanie.
Ale ja zauważam i potwierdzam, seniorzy ożanowscy bardzo chętnie się spotykają. Kiedy bym nie był tam na jakimś wydarzeniu, praktycznie rzecz biorąc, nie ma.
Możemy się pochwalić chórem Żaro Żarowa, który naprawdę w skali wojewódzkiej nie ma sobie równego.
Dwa zdania, panie burmistrzu, o inwestycji w Sobowie. Skończone centrum opiekuńczo-mieszkalne? Czy trwa jeszcze?
Trwa niestety, wykonawca ma tutaj drobny poślizg. Centrum opiekuńczo-mieszkalne to jest kolejny element
opieki
nad seniorami i nad osobami niepełnosprawnymi.
Wsparcie rodzin,
tak,
opiece.
To jest, proszę Państwa, dzisiaj w domach przybywa coraz więcej osób z różnymi problemami, niepełnosprawnościami. I nawet po to, żeby przez tydzień czy przez 10 dni odpocząć, wyjechać gdzieś, a mieć zapewnioną opiekę nad tą osobą.
I nie martwić się
o to, odpocząć psychicznie.
To też rehabilitacja.
Tak, rehabilitacja, takie zajęcia, które pozwolą, że te osoby będą się czuły zajęte, zagospodarowane.
Pan mówi, zatrzymujemy ludzi, tak? Żeby zatrzymać ludzi, można dać im działki uzbrojone, tak? Ale nie wszystkich stać jest wybudować to mieszkanie. Poszliście w kierunku budowy mieszkań?
Tak, zgłosiliśmy się do tej
społecznej
inicjatywy mieszkaniowej. Trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Obecny rząd, że tak powiem,
wycofuje się.
Weryfikuje ten program. Zobaczymy, w jakim miejscu będziemy. Na pewno jest problem ludzi, na dwóch poziomach. Ludzi 30-40-letnich, którzy nie mają pieniędzy, żeby budować swój dom lub kupić sobie mieszkanie,
więc
dla nich, tak, dla nich byłoby rozwiązaniem takie mieszkanie, które pozwalałoby w perspektywie 30 lat dojść do własności albo zapewnia im na 5-10 lat miejsce do mieszkania.
Przy niewielkim wkładzie.
I drugi temat to są osoby starsze, które mają coraz większy problem z utrzymaniem istniejących mieszkań w substancji spółdzielni, bo mają duże mieszkania. Niestety emerytury części z tych osób są takie, jakie są i oni chętnie, że tak powiem, zamieniliby to duże mieszkanie na coś mniejszego, w którym mogliby być. To jest temat, który stoi przed nami i to na pewno. Mamy przeznaczone tereny, mamy przygotowane, uzbrojone i
no,
możemy.
No bo tak było w założeniu, tak, nie? Że tak. Wasz wkład, zazwyczaj wkład samorządów, to działka.
Działka, tak. Mamy przygotowane i tutaj, jeżeli by tylko udało się znaleźć dofinansowanie, na pewno będziemy.
Panie burmistrzu, wsłuchujecie się w zapotrzebowania mieszkańców, to co mówią mieszkańcy, bierzecie to pod uwagę, planując inwestycje, zadania. Jakie są oczekiwania mieszkańców gminy Ożarów?
Czego oczekują? Po pierwsze, bezpieczeństwa. Takiego bezpieczeństwa z jednej strony droga, lampa, żeby się świeciła, ale z drugiej strony zabezpieczenia medycznego. Tu mamy problem bezdyskusyjny. W rozmowach, które prowadzę, to kwestia funkcjonowania służby zdrowia zarówno na poziomie gminy, jak i na poziomie szpitala powiatowego, no wywołuje dużo dyskusji.
Tak.
I to jest duży, duży problem. Tym bardziej, że no trzeba sobie
też
powiedzieć.
Macie przychodnie.
Mamy przychodnię naszą
podstawową
publiczną, mamy przychodnię niepubliczną, mamy rozbudowany szpital w Opatowie, mamy szpital w Sandomierzu, ale niestety oczekiwania mieszkańców są znacznie większe, więc to jest na pewno kolejny problem. Poza tym budownictwem wielorodzinnym mieszkaniowym, to problem służby zdrowia jest bardzo istotnym problemem, który no, wywołuje dużo dyskusji.
Dwa zdania o kulturze poproszę. Też przyciąga.
Też przyciąga.
Jakąś ofertę?
Tak. Mamy dla
dobrą
pewnej
ofertę.
Grupy młodzieży i pewnej grupy mieszkańców mamy dobrze rozbudowany dom kultury, który funkcjonuje. On zapewnia pewnej grupie miejsce do tego, gdzie może być. Mamy rozwinięte te tematy sportowe, tak jak mówiłem, piłka nożna czy tenis stołowy. Ale też są oczekiwania czegoś innego, no na przykład rapu, na przykład, nie wiem, pump tracku, młodzież. O,
będziecie budować? Bogaci
tak,
jesteście.
Przygotowujemy projekt w tej chwili, jeżeli tylko mielibyśmy pozwolenie na budowę, to w budżecie w tym roku są przewidziane środki. Miejsce jest wskazane, jak tylko będzie pozwolenie na budowę, będziemy to realizować.
Świetnie. Panie burmistrzu, niewiele czasu, w zasadzie już go nie mamy. Będzie pan ubiegał się o burmistrzowanie, o fotel burmistrza, tak?
Tak, ogłosił pan tak. To. Pan burmistrz Majcher przechodzi na emeryturę, będzie kandydował do Rady Powiatu, natomiast ja podjąłem decyzję.
Dlaczego? Właśnie, to mnie interesuje.
Po pierwsze, chciałbym skończyć to, co zaczęliśmy. Ten rok ubiegły i ostatnie dwa lata pozwoliły na to, że mamy wiele inwestycji rozpoczętych, chcemy je kontynuować. Poza tym naprawdę lubię swoją pracę. Udało mi się też zgromadzić wokół siebie grupę 12 radnych, którzy ze mną kandydują z mojego komitetu i chciałbym mieć możliwość kontynuacji i realizacji tych swoich problemów i próbować rozwiązywać te pojedyncze problemy każdego człowieka, który przychodzi i zgłasza swoje tematy.
O tym, panie burmistrzu, porozmawiamy, kiedy następnym razem pan przyjedzie do Sandomierza, czyli o wyborach. Paweł Ręciak był gościem naszym. Dziękuję, panie burmistrzu.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Szanowni państwo, to był program Infotemat. Moje nazwisko Strzyż, na imię mam Jerzy i zapraszam na kolejną edycję, a dzisiejszą rozmowę możecie państwo wysłuchać na platformach podcastowych.